Witajcie bardzo serdecznie. Rzeczywiście jesteśmy teraz, no to widzę, takim stosunkowo młodym kościołem. A chcę zacząć od nietypowego pytania. Mianowicie, czy kiedyś byłeś w takiej sytuacji, że rozmawiałeś z kimś, kto odchodził z tego świata? Czy ktoś był w takiej sytuacji? Dwie osoby, o ile dobrze widzę, trzy. Ja nie byłem w takiej sytuacji, a jeszcze bardziej nietypowe pytanie to jest takie, a może zastanawiałeś się, co ty byś zrobił w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach swojego życia? Myślę, że chyba kiedy człowiek jest bliski śmierci i o ile jest po prostu przy zdrowych zmysłach, to chce się spotkać z tymi ludźmi, którzy są dla niego najważniejsi, najbliżsi i chce powiedzieć o najważniejszych sprawach w tym momencie. I dzisiaj będziemy świadkami takiej sytuacji. Dla tych z was, którzy nie są tutaj od wielu, wielu niedziel, to jesteśmy w długim cyklu Księgi Rodzaju, ale dzisiaj jesteśmy w 48 rozdziale, jest 50 rozdziałów, więc zbliżamy się do końca no, wspaniałej księgi, pierwszej księgi, która ustawia właśnie całe Pismo Święte, można powiedzieć, zapowiada najważniejsze rzeczy. No i właśnie jesteśmy przy człowieku, który jest bliski śmierci i on przypomina rodzinie o najważniejszych rzeczach, najważniejszych sprawach w życiu. Miejscem akcji, jak pamiętacie z poprzedniego tygodnia, jest Egipt. Najpierw znalazł się tam Józef, potem cała jego rodzina i w tym momencie Józef jest już stary. Pamiętacie, tak powiedział, że moje dni to 130 lat, a większość z nich to smutku, gdy faraon go zapytał, ile ma lat. Przeczytajmy pierwsze, no i tytuł, jaki dałem, mógłbym powiedzieć, pamiętaj, Egipt nie jest naszym domem, albo nie zapomnij, Egipt nie jest naszym domem. Pierwsze wersety, dwa tego rozdziału to, po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi, twój ojciec zachorował. Zabrał więc ze sobą dwóch synów, Manasesa i Efraima. Gdy przekazano Jakubowi, twój syn Józef przybył do ciebie, Izrael zebrał siły i usiadł na łożu. Gdy po tych wydarzeniach, myślę, że chodzi o wcześniejsze wydarzenie, które jest opisane pod koniec 47 rozdziału, gdzie właśnie stary Jakub prosi, a potem zaprzysięga Józefa, swojego syna, żeby jego kości nie zostały w Egipcie, że pochowane były w Hebronie, tam w grobowcu, gdzie jest Abraham, gdzie jest Izaak, jego ojciec, gdzie jest jego jedna z żon Lea. Więc widzimy, że sędziwy Jakub jest chory. I ten rozdział to jest rozdział, jakby taki testament Jakuba, albo można powiedzieć świadectwo wiary. Pamiętamy też, kim jest Józef. Józef jest wicefaraonem. Jest bardzo wysoko postawioną personą w Egipcie. Ale zabiera swoich synów, gdy słyszy o tym i co dzieje się dalej. Jakub mówi, powiedział do Józefa, Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej. Błogosławił mi i powiedział do mnie, uczynię cię płodnym, rozmnożę i dam ci liczne potomstwo. Uczynię cię też zgromadzeniem ludów, a tę ziemię dam twojemu potomstwu jako wieczną własność. Więc Jakub w tych i następnych słowach przypomina Józefowi o prawdziwym dziedzictwie. Nazywa Bogiem El Shaddai. Bóg Wszechmogący. Więc będąc u kresu życia, on nie mówi o swoich smutkach, bo większość jego życia to taka była. Nie mówi o sukcesach, nie mówi jak dorobił się, jak są bogaci. Nie mówi o tych porażkach, ale zaczyna: El Shaddai ukazał mi się. Bóg spotkał mnie. Zaczyna tak rozmowę, w środku jest Bóg tej rozmowy i na końcu, gdy mówi tego rozdziału: ja umrę, a Bóg będzie z nami, to on kończy tą rozmowę w ten sposób. I chciałoby się powiedzieć, szkoda, że tak późno w życiu Jakuba. Chciałoby się powiedzieć: Jakubie, czy nie powinno być tak, że na początku twojego życia Bóg jest wszechmogący, w środku i właśnie na początku, w środku i na końcu. Bóg jest w centrum naszego życia cały czas, ale my go nie dostrzegamy czasami. Więc to świadectwo tutaj to nie jest świadectwo wielkiego człowieka. To jest świadectwo działania wielkiego Boga w człowieku. Ale pod koniec życia on jest już dojrzalszy i on chce to, co najistotniejsze, zakorzenić w swoich dzieciach. Tutaj jest najpierw z Józefem rozmawia. Właśnie dlatego przypomina Józefowi, że Bóg spotkał go w luz, gdy uciekał przed swoim bratem. Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, jego ojca. I Bóg jakby przekazał mu tą obietnicę, którą przekazał przedtem przodkowi. Ta obietnica dotyczyła potomstwa, dotyczyła błogosławieństwa, że będę ci błogosławił, że będziesz płodny i że dam ci tą ziemię. Dlaczego przypomina to Józefowi? Pomyślcie, kim jest Józef, jak ważne było to dla niego. Jest drugim człowiekiem po Faraonie. Świat kłaniał się przed Józefem. Nie było bardziej potężnego Hebrajczyka w świecie niż Józef. I to jest człowiek, któremu bardzo się powiodło w Egipcie. Jego synowie mogli prawdopodobnie uczęszczali do najlepszych szkół i mogli zająć najlepsze stanowiska w państwie z powodu tego, kim był tata w tym państwie, z powodu tego, że wychowywali się, urodzili się w Egipcie, mama była Egipcjanką, z powodu tego, jak szanowano Józefa. Łatwo mogli się zasymilować i właśnie ułożyć sobie dogodne życia. Józef i jego synowie, później rodziny, mogli zostać Egipcjanami i na długie pokolenie dobrze mogło im się wieść w Egipcie. Ale wtedy straciliby tą tożsamość narodu, który niesie tą obietnicę. Jakub przypomina: nie zapomnij, Józefie, Egipt nie jest naszym domem. To nie jest to dziedzictwo. To jest dziedzictwo, ta obietnica Boga. Nie zapomnij o tej obietnicy. To jest twoja tożsamość. Dlatego w 47 rozdziale pod koniec Jakub mówi: Józefie, zabierz moje kości do tej ziemi. Dlatego tutaj rozmawia o przymierzu i o Bogu El Shaddai z Józefem. Dlatego jeszcze raz w 49 rozdziale, czyli już za chwilę, poprosi, czy zaprzysięże swoich synów, żeby jego pochówek był w Kanaanie. I dlatego już na końcu Księgi Rodzaju w rozdziale 50 Józef, przejmując tą pałeczkę, powie: a moje kości, te zabalsamowane, nie wiem po ilu latach, on nie wie tego, zabierzcie ze sobą. Dlaczego? On mówi: bo na pewno Bóg was nawiedzi w Egipcie. Bo na pewno Bóg was nawiedzi w Egipcie i wyprowadzi z tej ziemi. do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Więc widzimy, że w tej sztafecie pokoleń Abraham, Izaak, teraz Jakub, teraz Józef, on przejmuje pałeczkę wiary i on poda ją dalej. On patrzy oczami wiary. Józef akurat jest takim przykładem, gdzie moglibyśmy powiedzieć od młodości, od kiedy miał te 17 lat i był sprzedany, do teraz wydaje się, że patrzy oczami wiary na świat. On widzi to, co się stało, że teraz naród się tam znalazł i mówi, Bóg, wy zrobiliście zło, ale Bóg uczynił dobro, żeby cały naród przetrwał, bo był głód, jak pamiętacie. Dlatego przyprowadza synów do Jakuba. Dlatego za niedługo będzie wielki orszak pod jego przywództwem, który będzie orszakiem pogrzebowym, żeby pochować właśnie jego ojca. I dlatego wyda rozkaz odnośnie swojego pochówku w ziemi obiecanej. A przecież Józef mógłby mieć wspaniałą przyszłość. Mógłby się cieszyć wygodnym, dostatnim życiem w Egipcie. Na pokolenia, tak jak powiedziałem. Dlaczego wybrał takie życie? Dlaczego później inni wybrali takie życie? Na przykład Mojżesz. Ale zostańmy przy Józefie. Każdy rozsądny człowiek, co wybiera w życiu? Wybiera to, co jest dla niego najcenniejsze. Każdy rozsądny człowiek tak robi. Co jest dla niego najważniejsze, najcenniejsze. On widział cenniejsze życie. Józef patrzył oczami, ale widział oczami wiary niewidzialnego Boga. I widocznie, albo na pewno, bycie w relacji z prawdziwym Bogiem, El Shaddai, było dla niego najwyższą wartością i dla jego dzieci potem. I uznaje, że wieczna zapłata jest dosłownie o niebo cenniejsza niż wszystkie rozkosze Egiptu i zaszczyty tego świata. On też wreszcie wiedział, że koniec bezbożnych, nawet obojętnie jakie życie mają, nawet jak bardzo wygodne, że każdy jest grzeszny i koniec ludzi, którzy są grzeszni, jest tragiczny. I zanim pójdziemy dalej w tej historii, ja tutaj jakby dochodzę do najważniejszego punktu, tak się mi wydaje. Więc zanim pójdziemy dalej, zastanówmy się chwilę nad naszym tu i teraz, nad nami. Czy my nie jesteśmy w podobnej sytuacji jak Józef i jego rodzina? Wtedy, za czasów Józefa, dopóki on żył, dla tej rodziny życie w Egipcie oznaczało komfort, bezpieczeństwo, dostatnie życie i wolność, bo byli w tej ziemi Goszen, z pasterzami Egipcjanie nie chcieli mieć nic wspólnego, wolność i izolację pewną od tego politeistycznego świata. Akurat tego to my nie mamy, ale osobiście uważam, że my teraz, to pokolenie, młodsze ode mnie pokolenie, żyjemy w najlepszym okresie historii Polski, naszego kraju. Myślę o tym, myślę tu o wolności właśnie, jako niezależny kraj. Myślę o długim okresie pokoju bez wojny. Nigdy tak nie było. Myślę o wolności, aby podążać za Jezusem bez żadnych prześladowań. Myślę o takiej wolności, aby budować Kościół, ten duchowy, który jest ciałem Chrystusa, budować budynek, który ma służyć na Jego chwałę. Myślę o dobrobycie. Myślę o dostępie do edukacji. Myślę o dostępie do opieki zdrowotnej. O bezpiecznym mieście, w którym żyjemy. o możliwościach rozwoju biznesu, jakiegokolwiek rozwoju. I powiem paradoksalnie, że wolność i dobrobyt może być największą pokusą i największym zagrożeniem dla uczniów Jezusa, dla tych, którzy narodzili się na nowo i idą za Nim, podążają za Jezusem i dla ludzi ze świata. Bo myśląc tak tylko tak po ludzku, jeżeli jest tak dobrze i mogę w tylu rzeczach szukać spełnienia, to kto z niewierzących wybierze życie w relacji z prawdziwym Bogiem? Kto zatrzyma się i wybierze? To Bóg musi zaingerować. A kto z wierzących, czyli chodzi o nas, ci z nas, którzy zaufali Jezusowi, nie da się zwieść rozkoszom tego świata i ułudom bogactwa? Kto z nas? I przychodzą mi do głowy trzy ważne i wydaje mi się pomocne pytania, na które musiał sobie być może odpowiedzieć Józef tam w obliczu pokus Egiptu, na które muszę sobie odpowiedzieć ja i ty, stojąc w obliczu zagrożeń właśnie w dostatnim zachodnim, żyjąc w dostatnim zachodnim świecie. I to pierwsze pytanie to jest, kim jesteś? To pytanie nie jest o pytanie, czy jesteś informatykiem, budowlańcem, nauczycielem. Nawet to nie jest pytanie o to, czy jesteś mężczyzną, kobietą, czy jesteś ojcem, czy mężem, czy singlem, starszy czy młodszy. To pytanie jest głębsze. Kim naprawdę jesteś? Jak byś odpowiedział na to pytanie? Po drugie, to jest pytanie, po co tutaj jesteś? I to znów nie jest odpowiedź, żeby wychować dzieci. Dzieci będą wychowane i odejdą. Oby były dobrze wychowane. Są różne zadania. Nawet praca się kończy. Nawet zdrowie się kończy i siły. Ale od początku do końca. Jaki jest cel twojego życia? To jest to pytanie. Jak byś odpowiedział na to pytanie? Czy potwierdziłbyś w swoim środku, że cieszenie się Bogiem, życie w bliskiej więzi z prawdziwym Bogiem, życie na Jego chwałę jest celem twojego życia. I trzecie pytanie to jest, co jest dla ciebie najcenniejsze? To jest pytanie o to, co ma dla ciebie najwyższą wartość. Jak odpowiedziałbyś na to pytanie? I tutaj mam podpytanie. Jeśli tak, to ma dla ciebie największą wartość, to czy twoje codzienne decyzje, więc jak wydajesz swoje siły, jak wydajesz swój czas, jak wydajesz swoje pieniądze, czym napełniasz swój umysł, pokazuje, że ten świat nie jest twoim domem, tylko że jest takim miejscem pielgrzymki, jest przejściowo miejscem, gdzie się zatrzymaliśmy, jak Egipt dla Józefa, dla całej tej rodziny, Jakuba. Jak byś odpowiedział na to pytanie? Jeden przykład. Nie ma nic złego w zamożności. Uważam, że większość z nas jest w miarę żyje dostatnio. Niektórzy z nas moglibyśmy powiedzieć, że są zamożni. Jakkolwiek byśmy to oceniali, nie ma nic złego w kupieniu lepszego samochodu. Nie ma nic złego w budowaniu lepszego domu. Nie ma nic złego w posyłaniu dzieci do lepszej szkoły. Nie ma nic złego w wyjeżdżaniu na coraz lepsze wakacje. Nie ma nic złego słowem w życiu na coraz większym standardzie. Ale żyjąc w tym świecie pośród innych ludzi, większości niewierzących, nawet jak religijnych, to jeśli z jakiegoś powodu jest to głównym celem Twojego życia, te rzeczy, które wymieniłem, jeśli to powoduje, że poświęcasz wiele godzin w swoim życiu na to, nadgodzin pracy, kosztem właśnie swojej relacji z Bogiem, kosztem cichego czasu, to pierwsze jest najczęściej ucinane, kosztem relacji z żoną, czasu z dziećmi, kosztem kościoła, to nie Twoje słowa, co jest najważniejsze, ale Twoje czyny mówią, gdzie jest Twój dom. Jeśli decyzje w tych sprawach ludzi wierzących i niewierzących się nie różnią, to pokazuje coś o nas. Jeśli tak jest, co naprawdę jest dla nas ważne i gdzie jest nasz prawdziwy dom? Bóg przez Jakuba, przez życie Jakuba, przez Józefa mówi do mnie i do ciebie coś takiego. Nie zapomnij, ten świat, Polska, nie jest twoim domem. Prawdziwe i trwałe dziedzictwo jest w Bogu. Jesteś ukochanym dzieckiem w Chrystusie i pielgrzymem na obczyźnie. A prawdziwa ojczyzna jest w niebie. Nie zadomawiaj się tutaj. Nie goń, nie szukaj spełnienia w rzeczach, które w ogóle nie są do tego przeznaczone, bo będziesz rozczarowany. Bóg stworzył cię do bliskiej relacji z sobą. On chce ci błogosławić. Może nie tak, jak ty myślisz, ale On chce ci błogosławić w najlepszy sposób, według Jego mądrości. I umieścił cię tutaj, bo ma cel dla twojego życia. Ma zadania do wykonania. Czy jesteś gotowy wypełnić ten cel? Posłuchajmy dalej, jak Jakub walczy o tożsamość następnego pokolenia. To jego słowa. Dwaj synowie, którzy ci się urodzili w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu, będą moimi. Efraim i Manases będą moimi jak Ruben i Symeon. A potomkowie, których po nich spłodzisz, będą twoimi, będą nazywani imionami twoich braci w swoim dziedzictwie. Kiedy wracałem z Padan w drodze w ziemi kananejskiej, w pobliżu Efrata umarła mi Rachela, to mówi o swojej ukochanej żonie, i pochowałem ją tam przy drodze do Efrata, to znaczy do Betlejem. To, co się tutaj dzieje, to, że Jakub adoptuje tych dwóch synów, których nie widział i o istnieniu nawet przez długie lata nie wiedział, przez jakieś lata nie wiedział. On ich adoptuje i mówi, oni są dla mnie jak Ruben i Symeon, to jest pierworodny i drugi w tym. I rzeczywiście potem obdarzy im takim, jak będzie im błogosławił, takim jak da im to pierworództwo, znaczy Józefowi. Więc oni się stają jego synami. I to wszystko wyjaśnia w tym kontekście, można to wyjaśnić w tym kontekście zagrożenia, że ci chłopcy się tam wychowali w Egipcie. A on nadaje im tą tożsamość. To są moi. To oni są z tej rodziny. Oni są dziedzicami tej obietnicy przymierza, jaką Bóg przekazał mi w Luz. To wyjaśnia w późniejszym okresie, dlaczego, gdy już Izrael wróci z Egiptu i zajmą różne obszary, nie ma pokolenia Józefa, tylko jakby jest podwójna część, jest pokolenie Efraima, które mieszka w tym miejscu, w centralnym miejscu, i Manasesa. I dalej. Gdy zaś Izrael ujrzał synów Józefa, zapytał, kim oni są. Do tej pory rozmawia z Józefem. Józef odpowiedział ojcu, to są moi synowie, których dał mi tutaj Bóg. Wtedy on powiedział, przyprowadź ich, proszę, do mnie, bo chcę ich pobłogosławić. a oczy Izraela były osłabione ze starości i niedowidział. I podprowadził ich do niego, a on ich ucałował i uściskał. Potem Izrael powiedział do Józefa: nie sądziłem, że będę cię oglądał. Bóg jednak pozwolił mi oglądać także i twoje potomstwo. Wówczas Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim do ziemi. Jakub pyta Józefa, kim są te dwie osoby. Już niedowidział. I następuje taka wzruszająca chwila, że dziadek przytula, całuje dwóch chłopaków. Oni mieli już między 22 a 26 lat, więc to są już mężczyźni. I mówi: nie spodziewałem się, Józefie, że ja w ogóle ciebie zobaczę. Pamiętacie, jak on zareagował? On nie wierzył, że Józef żyje. A Bóg jest tak dobry, że pozwala mi nawet zobaczyć twoje dzieci, przekazać im błogosławieństwo, włączyć ich do rodziny. Widać w tych słowach wdzięczność do Boga i zachwyt nad tym, co Bóg zrobił. I znów, gdy myślę, trochę chociaż pamiętamy przeszłość Józefa, jak rzadko, albo nie jestem pewien, czy jestem sobie w stanie przypomnieć, gdzie widzimy wdzięczność Bogu w jego życiu. Często na pewno widzimy smutek, na pewno widzimy w tym żalu takie skupienie na sobie, ale teraz widzimy wdzięczność. Następnie pobłogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, przez którego oblicze podążali moi przodkowie, Abraham i Izaak, Bóg, który jest moim pasterzem od mojej młodości aż do dzisiaj, anioł, który mnie bronił przed wszelkim złem, niech błogosławi tym chłopcom. Niech będzie w nich obecne moje imię i imię moich przodków, Abrahama i Izaaka. I niech się bardzo rozmnożą na ziemi. Więc Jakub błogosławi synom Józefa. I w tym błogosławieństwie prosi Boga o opiekę nad chłopcami. Niech ich potomkowie będą nazywani potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba i jego. Niech poniosą tą pałeczkę wiary. Niech się rozmnożą. Ale zobaczcie, jak on opisuje Boga tutaj. On mówi trzy rzeczy o Bogu. Właśnie, że to jest Bóg jego przodków, ale potem te dwie. Bóg, który jest moim pasterzem od mojej młodości do dzisiaj. I potem anioł, który mnie bronił przed wszelkim złem. I to jest wspaniały opis, szczególnie, który był pasterzem od młodości do dzisiaj. Bóg. To jest szczególnie cenne, gdy mówi to pasterz i cała rodzina są pasterzami. I oni, my tego nie rozumiemy, ale bycie pasterzem i pasterzem owiec ma wiele analogii. My już dużo się nauczyliśmy z Pisma Świętego o tym, ale owce są inne niż krowy. Krowy się gna, używa się jakiegoś kija do tego, a z owcami jest tak, że pasterz, dobry pasterz idzie i prowadzi, a owce słyszą jego głos i idą za nim. Dobry pasterz chroni. Kiedyś ktoś powie: ja jestem dobrym pasterzem. I powie jeszcze jedną rzecz, że dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. Ale gdy myślę o tym, jak Józef to mówi, że Bóg był moim pasterzem od młodości do dzisiaj, to myślę, jakbym mógł go spotkać, to bym powiedział: serio? Serio, Jakubie? Naprawdę? Od młodości do dzisiaj? Cały czas? Myślę, że latami Jakub nie dostrzegał, że Bóg był jego pasterzem. I my też moglibyśmy popatrzeć, może ci z nas, którzy dłużej żyją. Ale Bóg jako pasterz dostrzegał Jakuba i nie zostawił go i właśnie chronił go. I też wielu z nas mogłoby powiedzieć, nawet gdy nie znałem Boga albo nie dostrzegałem to, Bóg ochronił mnie. Bóg mu pasterzował. Jakub był taką owcą, która niekoniecznie chciała iść za pasterzem, nie słuchała jego głosu, odchodziła i wpadała w tarapaty. Ale Bóg tą upartą owcę chronił, prowadził, doprowadził i błogosławił. Ale na pewno można to powiedzieć pod koniec jego życia. Być może te 17 lat ostatnich w Egipcie, że Bóg jest jego pasterzem, że on to rozumie, że był pasterzem od młodości. I jeszcze ostatnie dwa wersety z tego rozdziału, a szczególnie ten 21. Następnie Izrael powiedział do Józefa: ja umrę, a Bóg będzie z wami i pozwoli wam powrócić do ziemi waszych ojców. Ja zaś daję ci o jedną wyżynę więcej niż twoim braciom, tę, którą odebrałem Amorytom moim mieczem i łukiem. Jakub jakby trzyma się tu Bożej obietnicy, przymierza i przekazuje teraz swojemu synowi Józefowi, co będzie z tym pobytem w Egipcie. I skąd on to wie? Bo obietnica mówiła o ziemi, mówiła o błogosławieństwie, mówiła o potomstwie, ale skąd on wie, że mówi, ja umrę, ale Bóg, a Bóg będzie z wami i pozwoli wam powrócić do ziemi waszych ojców. No na podstawie tej obietnicy, że to nie tą ziemię Bóg obiecał. A drugie, że w momencie 17 lat wcześniej, w momencie, gdzie ci synowie tam wracają już wszyscy po drugiej podróży w Egipcie do Hebronu i mówią, Józef żyje, on nie wierzy, ale w końcu pakują się wszyscy, cała rodzina, cały majątek i ruszają na spotkanie z Józefem do Egiptu, to dzieje się coś takiego, że po drodze na południu zatrzymują się w Berszebie. I w Berszewie Jakub składa ofiary Bogu. I w Berszebie ma widzenie Boga. Bóg mu się objawia i mówi mu, to trochę pokazuje, co on myślał mimo wszystko, mówi takie słowa. Tutaj są wyświetlone. Nie bój się udać do Egiptu, gdyż tam uczynię cię wielkim narodem. Ja będę z tobą, ja pójdę z tobą do Egiptu, będę z tobą w Egipcie i ja cię stamtąd wyprowadzę. Więc nawet mu wprost to powiedział. To musiało być takie bardzo pokrzepujące zapewnienie. Idziemy gdzieś, żyjemy gdzieś, a Bóg mówi, ja będę z tobą. Ja cię stamtąd wyprowadzę też. To było zapewnienie o Bożej obecności i o jego planach. I to zapewnienie usłyszał od Boga w Berszebie i przekazuje następnemu pokoleniu, swojemu synowi. Tak jak to w wersecie 21 czytamy, Bóg będzie z wami i pozwoli wam powrócić do ziemi waszych ojców. Więc Jakub, człowiek bliski śmierci, spotyka się z najważniejszymi ludźmi. W 48 rozdziale spotyka się z Józefem i synami, w 49 z każdym z synów, z tych 12 synów. I pod koniec swojego życia mówi im najważniejsze rzeczy. jakie są dla niego najważniejsze w życiu. I nie mówi, jak już to wspomniałem, popatrzcie, no dorobiliśmy się. Jest z czego być dumny. Ostatecznie dorobiliśmy się, jesteśmy bogaci w Egipcie. Różnie bywało, ale tak, stada, popatrzcie na rodzinę. Dbajcie o to dziedzictwo w Egipcie. To jest najlepsza ziemia. Tego nie mówi. Mówi El Shaddai. Był moim pasterzem. To jest Bóg Wszechmogący. Bóg Abrahama, mojego dziadka. Izaaka, mojego ojca. I mój Bóg, który dał mi obietnicę. Nie zapomnijcie o tym, kim jesteśmy. Po co tutaj jesteśmy? Co jest dla nas najważniejsze? I gdzie jest nasz prawdziwy dom? Egipt nie jest naszym prawdziwym domem. Trzymajcie się obietnicy błogosławieństwa. Ja wiem, że Bóg chce nam błogosławić. Obietnicy ziemi. Ja wiem, że Bóg przygotował nam ziemię obiecaną. Potomstwa. Ja wiem, że Bóg rozmnoży nas i da nam potomstwo. My wiemy, że da nam potomka. My wiemy, że te obietnice Ojca, te obietnice Boga spełnią się w Jezusie Chrystusie. I my możemy doświadczać, pomimo wszystko, co się tutaj dzieje, pomimo tarapatów i zmagań, błogosławieństwa życia tutaj, bo Bóg będzie z nami i będzie naszym pasterzem od młodości do końca i będzie aniołem, który będzie nas chronił przed wszelkim złem. I Bóg obiecał, że doprowadzi nas do prawdziwej ojczyzny. Bo On jest Bogiem El Shaddai, Wszechmogącym i jest wierny, i jest łaskawy i dotrzymuje właśnie swojego słowa. Pomodlę się na koniec, pochylmy głowy.